Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Jest niedziela 10 września. Zapraszam Państwa do naszego magazynu. Mijający tydzień przyniósł nam nie tylko bogate wydarzenia polityczne, ale za nami dziś beatyfikacja rodziny Ulmów z Markowej. Ja chciałbym dzisiejszy magazyn poświęcić na sprawy Europy. O tym będziemy dyskutować, a ze mną w studio ojciec dr Wojciech Surówka, dominikanin, duszpasterz akademicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I pan dr Dariusz Lipiński, znany Państwu nasz stały komentator. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Panowie, 4 września miała miejsce 60. okrągła rocznica śmierci Roberta Schumana, jednego z założycieli, z ojców założycieli Unii Europejskiej, można by powiedzieć trendsetterów nowego chrystianitas, może nadużywam tego słowa, ale można by chyba jednak tej metafory użyć nowej Europy opierającej się o aksjologię chrześcijańską, Europy budowanej we wspólnocie, Europy, która przeplata wzrost dobrobytu, współpracy, tego wszystkiego, czego oczekuje się od ekonomii, ze światem ducha, ze światem kultury. Co zostało z dziedzictwa Schumana dzisiaj? Dariusz Lipiński.
Myślę, że bardzo niewiele. Poza tym najogólniejszym kierunkiem, czyli no tak zwaną integracją europejską, jeżeli chodzi o te fundamenty ideowe, to już nawet nie chodzi o to, że ojcami założycielami byli głęboko wierzący konserwatywni katolicy, z których dwóch, w przypadku właśnie Roberta Schumana i Elsie Gasperiego,
to kandydaci na ołtarze,
toczą się procesy beatyfikacyjne. W przypadku Schumana, z tego co pamiętam, ten proces jest dosyć mocno zaawansowany, bo w ubiegłym roku, tu ojciec może mnie poprawi, jeżeli niewłaściwych terminów użyję, ale pamiętam, że w czerwcu ubiegłego roku papież Franciszek wydał dekret o heroiczności chyba cnót sługi Bożego. Tak. Czyli to jest dosyć już zaawansowany poziom. Natomiast tych informacji na temat aksjologii ojców założycieli nigdzie Państwo na oficjalnych stronach dzisiejszej Unii Europejskiej nie znajdziecie. To znaczy nie ma tam informacji o chociażby o tych beatyfikacjach. Nigdzie nie znajdziecie Państwo informacji o genezie flagi, dzisiejszej flagi Unii Europejskiej, która jest,
to proszę przypomnieć,
nie tylko chrześcijańska, ona jest wręcz maryjna. Jej twórca, pracownik Rady Europy Arsen Heitz, otwarcie odwoływał się do inspiracji maryjnej, do inspiracji cudownym medalikiem świętej Katarzyny Laboure i wersetem 12.1 z Księgi Apokalipsy, czyli niewiasta wokół, no, tutaj
obliczona w słońce i 12 gwiazd wokół.
Tak jest, dokładnie. Tego typu informacji nie ma. Natomiast całkiem otwarcie, to jest proces, który trwa no już pewnie kilkadziesiąt lat, myślę, że gdzieś od połowy lat 80. w ciągu ostatnich kilku lat bardzo przyspieszył, proces takiej, ja bym to nazwał, spinelizacji Unii Europy. Dokładnie tak. I to wyraźnie widać w oficjalnych dokumentach unijnych. W 2017 roku na przykład została opublikowana przez Komisję Europejską Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. I tam nie ma odwołań do Schumana, poza mottem. Jakieś tam motto na początku tego dokumentu jest z Roberta Schumana. Natomiast jako źródło inspiracji założycieli integracji, czy inicjatorów integracji europejskiej, podaje się manifest z Ventotene Altiero Spinellego. Więc to są, to jest oczywiście bardzo duże tutaj zakłamanie. Pytanie, czy no właśnie, czy różni euroentuzjaści, tacy skrajni, którzy na przykład biorą udział w paradzie Schumana, czy oni o tym wiedzą? No sądzę, że nie wiedzą. Mnie się zdarzyło 5 lat temu, też przy okazji, no mniej okrągłej, ale takiej półokrągłej rocznicy śmierci Schumana, 55, opublikować taki tekst czy esej przedstawiający jego poglądy na łamach magazynu Wszystko, co najważniejsze. I wielu ludzi było szokowanych.
Że w ogóle takie fakty nie,
w życiu Schumana się pojawiały. Że on miał takie poglądy, bo to tam są w jego książce dla Europy, no znajdziecie państwo takie cytaty, na przykład, że demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Że demokracja antychrześcijańska byłaby karykaturą. No tego nikt nie wie, to jest wygumkowywane, no podobnie jak wiele innych.
Ja tylko państwu podam, bo podczas tu wypowiedzi pana doktora Lipińskiego zajrzałem do Instytutu Schumana, gdzie jest taka zakładka Życiorys i osobowość Roberta Schumana. O tym, że Schuman był katolikiem, nie ma ani słowa, jest natomiast wspomniane to, że był człowiekiem modlitwy, medytacji, że uprawiał życie duchowe, no równie dobrze mógłby być buddystą albo jakimś karamistą, kimkolwiek, tak?
Ale to jeszcze nie to źle, jest... bo nas z informacji, znowu tych oficjalnych Unii Europejskiej, to dowiecie się państwo tyle, że był żarliwym Europejczykiem. No to jest taka ta europejska nowomowa. Natomiast, zresztą podobnie jest z wyjaśnieniem symboliki flagi, dlatego, że znowuż na tych oficjalnych dokumentach Unii to dowiecie się państwo, że symbolizują harmonię, tam sprawiedliwość, chyba coś tam jeszcze, tak? Więc no, sytuacja wygląda tak, że te podstawy aksjologiczne, które przyświecały założycielom, inicjatorom integracji, czyli Schumanowi, de Gasperiemu, Adenauerowi, no w mniejszym może stopniu tutaj Jean Monnet, o jego poglądach, powiedzmy, religijnych nie słyszałem, no ale powiedzmy ta trójka z czwórki na pewno. To wszystko wykonało jakiś taki całkowicie, no, półobrót pełen 180 stopni i no, głównym guru ideowym dzisiejszej Unii jest na pewno Altiero Spinelli.
Ojciec Wojciech Surówka, jeśli mówimy o takim wymazywaniu korzeni chrześcijańskich z myślenia o Europie, nie myślmy tylko o polityce, ale jeśli o polityce, to o polityce w Europie, czy jest to element jednak wytracania tożsamości chrześcijańskiej z jednej strony, a z drugiej strony, czy nie jest jednak pewien w samym Kościele niebezpieczny lęk, by tej tendencji się poddawać, by jak najmniej wprowadzać tej konfesyjnej, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, treści, chociażby w kwestie świeckich mechanizmów, które mają Europę budować.
No, wydaje mi się, że rzeczywiście powinniśmy bardziej zdecydowanie mówić o tych wartościach, które są ważne dla Kościoła, ponieważ mam wrażenie, że to nie jest wygaszanie mówienia o aksjologii w Europie, tylko po prostu inne wartości są. Jakby to, co my rozumiemy pod klasycznymi wartościami, na których zbudowana jest Europa, jest zamieniane na inne wartości, które też są wartościami, no bo jednak są to wartości bardziej utylitarne, prawda? Ale one są, więc ja jestem przekonany, że Kościół powinien jasno i otwarcie mówić o tym, co jest dla Kościoła ważne. I tylko wtedy możemy jakoś poszukiwać wspólnie w Europie ze środowiskami, które nie są religijne, nie są wierzące, nie są konfesyjne, jakiejś wspólnej drogi. Natomiast jeżeli się poddajemy temu, jeżeli właśnie ze względu na pewne wartości utylitarne przyjmujemy narrację podawaną nam w tym momencie przez Unię Europejską, no to sami składamy broń tutaj i sami zgadzamy się na to, że ta sytuacja dalej się rozwija, ale myślę, że w dużej mierze wygrywają wartości utylitarne, czyli pewnych kwestii nie poruszamy, ponieważ boimy się stracić.
No właśnie, czego się boimy?
Pewnej pozycji, którą Kościół przynajmniej w Polsce jeszcze ma. Albo boimy się stracić dofinansowania, które możemy otrzymać z Zachodu, dlatego pewnych rzeczy nie mówimy. No tak to wygląda jednak. Kościół niemiecki jest źródłem finansowania wielu innych małych kościołów, które dzięki nim mogą funkcjonować, mogą rozwijać swoją infrastrukturę. No i jest to jakieś uwikłanie, na które trzeba przynajmniej bardzo jakby mocno się nad nim zastanowić i mieć odwagę może stracić jakby z tej ziemskiej pozycji więcej po to, żeby pewne wartości, które nie są utylitarne, ale które Kościół od zawsze głosił, żeby jasno o nich powiedzieć.
Aczkolwiek ja jeszcze muszę trochę tutaj podrążyć pro domo sua, jeśli chodzi o Kościół. Na stronach COMESE, czyli Komisji Konferencji Biskupów przy Unii Europejskiej, jest taka zakładka polityka wobec młodych. To jest czysto kościelna, biskupia, katolicka strona i tam jest bardzo ciekawy taki apel, że młodzi muszą pokazywać, młodzi wierzący muszą pokazywać to, co jest dla nich ważne, muszą wchodzić w dialog, muszą angażować się w polityki europejskie, w wymiany, w policy making i tak dalej, dla pracy nad dobrem wspólnym. Z tym nie ma nic złego, bo dobro wspólne jest czymś jak najbardziej pozytywnym i chrześcijański, i w arystotelesowski sposób może być interpretowane. Problem polega na tym, że na tej stronie nie ma ani jednego zdania o tym, żeby ci młodzi katolicy zanieśli jednak wartości swojej wiary do tej Europy. Czy nie uważa ojciec, że skoro na oficjalnych stronach katolickich jednak reprezentantów biskupów nie ma tej odwagi, żeby powiedzieć chociażby to jedno, dwa zdanie więcej, czy to nie jest tak, że, przepraszam za to sformułowanie, że Kościół trochę sam się kastruje na bardzo konkurencyjnym rynku idei o Europie dzisiaj, że tutaj powinna pójść zmiana, impuls ze strony samego Kościoła?
No powinna pójść, to samo mieliśmy przypadek taki ostatnio w Światowe Dni Młodzieży, które również uwikłały się we współpracę z organizacjami międzynarodowymi, prawda, i proponowano młodzieży ekologię, integralny rozwój, sadzenie drzew i badanie śladu węglowego, co samo w sobie jakby nie jest złe. Nie jest niczym złym. Natomiast jeżeli w tym samym momencie biskup, który jest odpowiedzialny za przygotowanie tego wydarzenia, mówi, że on nie chce młodzieży jakby prowadzić do Chrystusa, prawda, tylko do integralnego rozwoju, no to jest jakby niebezpieczne i to jest właśnie oddawania pola innym ideom, które jakby wchodzą w to miejsce, no bo jednak życie duchowe, życie intelektualne nie znosi próżni. Jak my się z czegoś wycofujemy, no to w to miejsce wchodzą inne idee, które je zapełniają.
Aha. Żeby to uporządkować, poszukiwanie śladu węglowego, ekologia, właściwe zachowanie do ziemi, jeśli wynika z pewnej postawy wiary, z punktu widzenia wierzącego, nie ma w tym, jest to wręcz nawet dobre ułożenie spraw. Natomiast gorzej, jak te wymienione stają się jakimś bożkiem albo stają się celem samym
wystarczy
sobie.
Nawet, jeżeli one są postawione na tym samym poziomie, nie? Jeżeli tutaj zachodzi takie nie? I mówimy o wierze i dbamy o integralny rozwój, prawda, o ekologię, to jednak nie są wartości z tego samego poziomu. Bo ja nie mówię nawet, że pominięcie jakby wiary, czy tych wartości wynikających wprost z wiary jest czymś niebezpiecznym, ale również takie postawienie tych dwóch wartości na tym samym poziomie może prowadzić do tego, że uznamy wiarę w Chrystusa za taką samą wartość jak badanie śladu węglowego, a jednak to nie jest taka sama wartość. raczej badanie śladu węglowego powinno wypływać z mojej odpowiedzialności za stworzenie, ponieważ wierzę w Boga, który jest stwórcą.
Wróćmy do Europy i roli religii, wiary w Europie. Chciałbym zapytać pana Dariusza Lipińskiego, może na zasadzie pewnego eksperymentu myślowego. Najczęściej w Europie traktuje się konsensus sekularny jako coś, co jeszcze musi trochę dojrzeć. To znaczy, im więcej jest cięć między kościołem, wiarą, religią, a państwem, a społeczeństwem, tym lepiej. Tendencje, które reprezentują głównie partie lewicowe, niestety także i centrowe, one są również w IPL-u, są takie właśnie, by wiary Kościoła było jak najmniej w sferach życia publicznego. Tymczasem, kiedy mówimy o kryzysie europejskim, to nie jest tylko kryzys finansowy, to nie jest tylko kryzys związany z jakimiś mechanizmami ekonomicznymi, ale jest to również kryzys aksjologiczny, to znaczy mogę mieć pieniądze, ale jak nie wiem, po co ja mam je mieć i co ja mam z nimi zrobić i w jaki sposób mam je użyć, no to wówczas tak naprawdę może czasami lepiej ich nie mieć niż nie mieć. Czy wyobraziłby sobie pan taką sytuację, że jednak ktoś wpada na pomysł, odwróćmy to, posłuchajmy może liderów denominacji chrześcijańskich, nie tylko kościoła katolickiego, ale i może protestantów, może prawosławnych, silnie obecnych chociażby w południowo-wschodniej części Europy i dopuśćmy pewien głos kościołów jako ten głos, który miałby się przełożyć na policy making. Czy myśli pan, że po pierwsze byłoby to możliwe w warunkach, w których obecnie żyjemy, taki eksperyment, a po drugie, czy mogłaby z tego powstać jakaś wartość dodana?
Przede wszystkim, kto miałby wystosować takie zaproszenie? No nie ma instytucji, nie ma, nie wiem, ruchu politycznego, który chciałby i mógłby to zrobić i byłby tym zainteresowany. Zresztą to byłoby wbrew no takiej stałej już niestety praktyce Unii Europejskiej, wbrew takiemu kultowi, bo tu by takie zaproszenie wprowadziłoby no, pewną różnorodność. A tymczasem ta różnorodność no, nie jest mile widziana. Tak? To znaczy panuje...
Znaczy oficjalnie na transparentach, na stronach internetowych Komisji Europejskiej
oficjalnie tak,
jest.
Natomiast tak naprawdę panuje kult świętego konsensu. Słusznie pan redaktor zauważył, że jeżeli chodzi o te podstawy aksjologiczne, no to nie widać różnicy między, nie wiem, europejskimi socjalistami, a nominalnie HDK-ami czy ludowcami z IPP. Zresztą to jest część szerszego zjawiska. No nie ma, w Parlamencie Europejskim nie ma opozycji. Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego nie ma żadnego znaczenia jeśli chodzi o to, kto będzie miał decydujący głos w kolejnej kadencji w Unii Europejskiej. No, minimalne znaczenie. No, jest zwyczajowo powiedzmy, kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej wskazuje ta frakcja, która uzyska największą liczbę głosów, ale o ile dobrze pamiętam, jest to też tylko to nawet nie jest traktatowa praktyka, tylko zwyczajowa tam od kilku kadencji. Natomiast poza tym to nie ma żadnego wpływu na ani na skład innych instytucji europejskich.
Czyli przestrzeni do takiej propozycji by nie było, ale zróbmy, idźmy jednak tym tropem eksperymentu myślowego. Załóżmy, że tak by było. Czy myśli pan, że tak jak jest chociażby w państwach, gdzie religia odgrywa większą rolę, na przykład w państwach muzułmańskich, tak? Przykładem jest Turcja, która jest chociażby państwem świeckim, ale z drugiej strony proszę zobaczyć, że tam głos islamu jest brany pod uwagę przez tureckich polityków czy gdyby próbować skonfesjonalizować trochę bardziej Europę i dopuścić głos religii do polityki, przyniosłoby to konsekwencje pozytywne czy negatywne?
Ja jestem za, oczywiście, że to by wzbogaciło dyskusję. Natomiast po pierwsze, nikt takiej propozycji nie złoży, no bo ja postawiłem tutaj pytanie, no kto miałby takie zaproszenie skierować. A po drugie, nie ma takiego zapotrzebowania. To znaczy wśród obywateli, wśród wyborców, na pewno tam duże grupy...
No, może na terenie byłego NRD nie ma, ale w Rumunii, gdzie jest bardzo wielu ludzi wierzących, w Bułgarii, w jakichś częściach właśnie Portugalii, być może takie zapotrzebowanie by się mogło znaleźć.
Ale po co ktoś w Unii Europejskiej ma ich słuchać, skoro oni, ich głosowanie nie ma wpływu na to, co się w Unii Europejskiej dzieje? Bo tak naprawdę no, oni wybierają raz na 5 lat iluś tam posłów do Parlamentu Europejskiego. Ci posłowie też, no nawet gdyby byli no, spoza tego głównego nurtu takiego lewicowo-liberalnego dominującego w Unii Europejskiej, no to i tak niewiele mogliby zdziałać. Mogliby jakieś wystawy może organizować na terenie Parlamentu Europejskiego. To się dzieje. Takie wystawy są na Polsce. Europosłowie też różne wystawy tam organizują. Natomiast ja powtarzam, ja chciałbym, żeby tak było, bo to no byłoby też bliższe prawdy na temat europejskich czy ludzkich poglądów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, no ale tego nie będzie przynajmniej w takiej dającej się wyobrazić przyszłości.
Ojcze Wojciechu, jak ojciec na to patrzy?
To zależy. To zależy oczywiście co mamy tutaj na myśli, mówiąc o tym bardziej aktywnym udziale religii w życiu politycznym, bo z jednej strony na pewno każda z konfesji powinna mieć zapewnione swoje prawa w każdym z państw Unii Europejskiej i nie powinna być prześladowana ze względu na wyznawaną wiarę. I to jest jakby taki podstawowy poziom usłyszenia się, że Unia Europejska, tak jak każdy inny rząd, nie może być głucha na potrzeby religijne swoich obywateli. Prawda? To jest jeden poziom, ale to chyba nie o to panu redaktorowi chodzi, o to, że coś aksjologicznego może wnieść ten dyskurs religijny do świata politycznego. No, warto byłoby tutaj popatrzeć na wystąpienie Benedykta XVI w Bundestagu. Jakby na co zwrócił uwagę wtedy papież Benedykt XVI, na sumienie, na serce słuchające, mówiąc do polityków w Bundestagu, pokazuje przykład króla Salomona, który jak ma możliwość przed Panem Bogiem poprosić o coś, to prosi o serce rozumne, ale to jest przekład, tak to polski tłumaczy, ale chodzi o serce zdolne do tego, by słuchać prawa Bożego. I wydaje mi się, że paradoksalnie religia, szczególnie katolicyzm, może stać na straży racjonalności, poszerzonej racjonalności oczywiście, nie tylko takiej utylitarnej, sprowadzonej do takiej twardej gry politycznej albo do osiągnięcia tylko swoich jakby najbliższych korzyści, że właśnie religia może wprowadzić taki element poszerzenia racjonalności w polityce.
Przykładem może być chociażby kwestia, i to była absolutnie kwestia sumienia politycznego, jeśli można by tak to sprecyzować, decyzji Niemców, decyzji Olafa Scholza o wspomożeniu walczącej Ukrainy w pierwszych tygodniach wojny, gdzie proszę zobaczyć, to była kalkulacja przecież nie tylko wynikająca z spraw ekonomicznych, utraty relacji ekonomicznych z Moskwą, ale także właśnie były to kwestie moralności, sumienia w polityce, prawda, które w takich granicznych przypadkach się włączają.
No, papież w Bundestagu pokazywał, do czego może doprowadzić sytuację, kiedy w polityce zapomni się o aksjologii. Podaje przykład właśnie historii Niemiec, i to mówi jako Niemiec do polityków niemieckich, że państwo staje się grupą rozbójników, przestępców, którzy przejmują władzę.
Wcześniej słynna wypowiedź Jana Pawła II w polskim parlamencie, który powiedział, że demokracja bez wartości staje się jawnym bądź ukrytym totalitaryzmem. To jest dokładnie podobny duch. No ale właśnie, czy teraz, żeby tak się nie stało, więcej religii, czy też inaczej ta religia powinna być ułożona w państwie, niż to jest w schemacie obecnym?
Znaczy, wydaje mi się, że polityka, tak jak ona wygląda w tym momencie, ona w ogóle jest bardzo zamknięta na pewien zewnętrzny dyskurs. I trudno jest przebić się do tej dyskusji z jakimikolwiek wartościami, które są spoza
jakby, spoza systemu mainstreamowego, ideowego?
Nawet nie ideowego. Ja coraz bardziej obserwuję, że to jest doraźne osiąganie pewnych celów politycznych. Że polityka staje się coraz mniej ideowa, w takim sensie klasycznym, jak jeszcze u Schumana, u de Gasperiego. Ale to jest bardzo jakby twarda walka o osiągnięcie pewnych celów politycznych, którym podporządkowany jest cały dyskurs. To widać w kampanii wyborczej. Ona staje się coraz bardziej brutalna, więc jakiekolwiek próba wejścia z innym sposobem mówienia w ogóle o polityce jest bardzo trudna.
Ad vocem Dariusz Lipiński.
Ja myślę, że warto tutaj przypomnieć w kontekście tego pytania, które pan redaktor postawił, przypomnieć losy, to już wiele lat temu było, 18, losy niedoszłego traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, gdzie odbywał się dosyć twardy spór o zapis w preambule, czyli bez żadnych tam, powiedzmy, bezpośrednich, praktycznych przełożeń, o to, żeby w preambule tego traktatu, który miał być, no jak sama nazwa wskazuje, czymś w rodzaju Konstytucji Unii Europejskiej, zapis o odniesieniu do dziedzictwa chrześcijańskiego Europy. No i oczywiście grecko-rzymskiego. Ta batalia została przez zwolenników tego zapisu przegrana. To już nieważne, że ten traktat nie wszedł w życie, bo został odrzucony w referendach we Francji i w Holandii. Ale paradoksalnie proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony, ten dominujący nurt, z jednej strony no, dąży do jakiejś formy federalizacji Europy, czy Unii Europejskiej i stworzenia czegoś w rodzaju superpaństwa, które będzie miało coraz więcej kompetencji i które te kompetencje jakoś tam stara się sobie wyszarpać. A z drugiej strony lekką ręką pozbyto się w zasadzie jedynego spoiwa ideowego, które takie superpaństwo mogłoby łączyć. No bo oprócz tego tego odwołania do dziedzictwa grecko-rzymsko-judeo-chrześcijańskiego, innego takiego spoiwa wspólnego dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej nie ma. Więc z jednej strony dąży się niby do coraz częściej w tych oficjalnych mowach my, Europejczycy, tak, europejskiej wartości, no, dąży się do stworzenia Europy jako powiedzmy, pewnego rodzaju federacji, a z drugiej strony lekko ręką wyrzuca się no właśnie to jedyne lepiszcze, które taki twór mogłoby sklejać.
I w tym miejscu płynnie przejdziemy do drugiej części naszej rozmowy o Europie, o aksjologicznych, etycznych podstawach europejskiego społeczeństwa. Zostańcie Państwo z nami. Magazyn Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, dr Dariusz Lipiński, ojciec dr Wojciech Surówka, a rozmawiamy o Europie, rozmawiamy o społeczeństwie europejskim. Kiedy tak słuchałem Dariusza Lipińskiego, miałem takie pytanie, czy Europa to to samo, co Unia Europejska? Pan gdzieś zamiennie tego używał, ale być może to jest warte do powiedzenia. Czy rzeczywiście Unia Europejska jest tą instytucją, która finalnie ma modelować Europę, czy też powinniśmy może patrzeć szerzej, na tą sprawę? Czy ten limes kulturowy chociażby, który pan wymienił, judeochrześcijańskiej tradycji, który może być takim lepiszczem dla Europy, on ma szansę wtedy, kiedy na niego spojrzymy spoza tych biurokratycznych struktur europejskich?
Ja istotnie zdaje się, że użyłem sformułowania Europa w rozumieniu Unii Europejskiej, ale od razu się poprawiłem. I już później w dalszej części wypowiedzi mówiłem Unia Europejska, bo oczywiście to są dwa różne byty. No, Europa jest pewnym bytem historyczno, geograficzno, kulturowo, jeszcze jakimś tam. Natomiast Unia Europejska jest organizacją międzynarodową. Wyjątkową, nietypową, z wielkimi osiągnięciami, ale również pewnymi przywarami. Natomiast tylko, a może aż, skuteczną organizacją międzynarodową. I to ja zresztą pamiętam z czasów jeszcze, to panowie jeszcze chodziliście do szkoły albo do przedszkola, jako młodsi ode mnie, ale pamiętam, jak bardzo mnie irytowało jeszcze w latach PRL-u. Ja sobie chodziłem, bo były takie możliwości, no czasami podszlifować język do czytelni Empiku w Poznaniu na rogu Ratajczaka i 27 grudnia. I jak czytałem w jakichś tam francuskich gazetach na przykład, że oni per Europa pisali tylko o sobie, czyli o ówczesnej europejskiej wspólnocie gospodarczej, to mnie aż trzęsło, tak? No bo to wykluczało między innymi Polskę, no ale wielkie połacie Europy spoza tego obszaru. I musimy pamiętać, że oczywiście Europa to jest także Ukraina, Europa to są zachodnie Bałkany, Europa to, powiedziałbym, jest Gruzja i Armenia również. Mołdawia. Mówiąc o Szwajcarii, Islandii i paru innych jeszcze państwach, które niewątpliwie są europejskie, a Norwegia, a do Unii Europejskiej nie należą, a niektóre z nich nie chcą należeć.
Wejdę w słowo, jak się ląduje na lotnisku Tbilisi, przynajmniej parę lat temu była taka powitalna mapa Europy i ta mapa zaskakiwała, można było wręcz przystanąć, że środek Europy to jest basen Morza Czarnego, a wszystko co to jest daleki zachód, no albo gdzieś tam trochę pod ten Kazachstan, gdzie na wschodzie się ta Europa kończy, więc ta perspektywa myślenia, co jest Europą, to co dla nas jest opłotkiem, z tamtej perspektywy było traktowane jako centrum. Chciałbym jednak w tej części zapytać was o to, co ma zlepić społecznie Europejczyków. Ojciec Wojciech Surówka powiedział w pierwszej części o brutalności kampanii wyborczej. Generalnie kampanie wyborcze są brutalne, ale każdy, kto obserwuje społeczeństwo polskie, widzi, że pewnym problemem na przyszłość jest jednak to rozbicie społeczeństwa. Są te podziały, które są wśród nas. Wydaje się, że niestety także takie podziały narastają wśród Europejczyków. Kiedy otwieram sobie na wspomnianej stronie komisję obszary do dyskusji, są to takie obszary jak ekologia, energia, etyka, badania, zdrowie, polityka zagraniczna, edukacja, kultura, sprawiedliwość, prawa fundamentalne, migracja, wolność religijna, sprawy socjalne, wreszcie polityka wobec młodych. Mam takie wrażenie, że nie zauważa się, że trzeba zrobić znów jakiś niestandardowy krok, by ludzie mogli powiedzieć, tak, my jesteśmy razem, my jesteśmy, coś nas łączy więcej niż tylko kwestie wzajemnego interesu. Jeżdżąc między różnymi państwami Europy, miałem takie wrażenie, że te różnice to są nie tylko niestety różnice kulturowe, ale także to są pewne różnice, które nie pozwalają nam na nowo zbudować takiej wspólnoty, byśmy mogli powiedzieć my Europejczycy i to samo byłoby czymś wiadomym dla Portugalczyka, Polaka i dajmy na to Rumuna. Ojcze Wojciechu, może to jest znów kwestia taka, że chrześcijaństwo, szczególnie katolicyzm, jest czymś uniwersalnym, mógłby to zaproponować. Wspomniana tutaj chociażby przez pana Dariusza kwestia maryjności flagi. No przecież kościoły Notre Dame czy ruch pielgrzymkowy, który ma ma tradycję setletnią w Europie, to właśnie było coś takiego, co uwspólniało. Idąc szlakiem na przykład do Santiago, no, można było spotkać powtarzalne praktyki, nie tylko religijne, ale i społeczne, które gdzieś ludzi, można powiedzieć, łączyły w jakieś wartości. Co mogłoby być tym, co odbudowałoby wspólnotę europejską, a dzięki temu pozwoliłoby zrealizować cel ojców założycieli, mianowicie dać szczepionkę przeciw nowym wojnom i konfliktom w Europie, bo o to przecież w sumie w tych wspólnotach chodzi, żeby ludzie nie sięgnęli po radykalne środki.
Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że wojna. Że no, mechanizmy jakby działania społecznego są takie, że jeżeli jest pokój i bezpieczeństwo, zaczynamy żyć bardziej lokalnie. Nie? Jakby nie interesujemy się wielkimi całościami, ale ograniczamy się do tego, co jest moją małą ojczyzną. I to nie jest złe, to jest bardzo dobre. No bo co jest z tym złego, że zaczynamy rozwijać się na wyciągnięcie ręki, ponieważ jakby my mamy na tyle zapewniony dobrobyt, że nie musimy jechać za chlebem, nie musimy uciekać przed wrogiem. No to przecież nie ma nic lepszego niż życie spokojne we własnym domu. I dlatego chrześcijanie od zawsze modlili się za władców, żebyśmy mieli spokój, żebyśmy mogli się rozwijać we własnym domu. Natomiast przecież no, Unia Europejska pojawia się, chociaż pomysły były wcześniej, ale jako odpowiedź również na ten wielki dramat, który była II wojna światowa i I wojna światowa, bo to jest jakaś ciągłość pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. I to jest ta wielka energia, która wydobywa się z mas Europejczyków po to, żeby znaleźć jakąś odpowiedź na ten wielki dramat, który dotknął wtedy Europę. Samobójstwa Europy, I wojna światowa. I Europejczycy próbują jakoś z tego wyjść. W tym momencie widzimy, że wojna jest tuż za naszą granicą, dotyka tej wschodniej flanki europejskiej i w jakiejś mierze to nas mobilizuje też do tego, żeby poczuć jakąś jedność pomiędzy nami. Nie tylko jedność, tak jak było to wspomniane, w pomocy Ukrainie militarnej czy finansowej, czy jakiejkolwiek innej, ale również w przyjęciu Ukraińców w całej Europie, bo to nie tylko Polska przyjmowała, ale jednak jakby cała Europa doświadczyła tej masy emigracji, więc to są takie, mam wrażenie, wydarzenia, które mogą, jeżeli zostaną właściwie przemyślane, mogą pomóc nam odnaleźć wspólne korzenie i wspólne źródła. Mhm. Natomiast jeżeli wątpię, czy Kościół miałby tu coś do zaproponowania, jak szlak świętego Jakuba, czy coś innego, to funkcjonuje na poziomie takim turystycznym trochę, a nie na poziomie jakby świadomości wspólnej tego, że jesteśmy katolikami.
Ja to podałem trochę jako przykład jako historyczny.
Ale raczej mam wrażenie, że nie, ponieważ nie ma tej jedności na poziomie kościołów lokalnych. Nie? No jednak wyjedziemy za naszą zachodnią granicę. No już jest tak różny ten kościół katolicki, że trudno się tam odnaleźć, trudno mówić o jakiejś wspólnej płaszczyźnie z kościołem w Niemczech w niektórych...
Czyli raczej kościoły katolickie niż kościół katolicki. Dariusz Lipiński, znów prowokacyjne pytanie zadam. Może my nie potrzebujemy tej jedności europejskiej, wspólnoty na poziomie społeczeństwa? Może to jest jakiś dawny mit ludzi, którzy... Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, który pamięta 2004 rok i to było wielkie wydarzenie, myślę, dla mojego pokolenia, że staliśmy się częścią Unii Europejskiej, ale być może to jest tylko jakaś zaszłość pokoleniowa jednego pokolenia, a można sobie żyć bez społeczeństwa, które będzie się do wspólnych wartości europejskich odwoływać. Może to jest niepotrzebne.
Ja myślę, że to jest bardzo potrzebne i musimy pamiętać, że krytykując funkcjonowanie Unii Europejskiej, tam gdzie ta krytyka jest uzasadniona i powinna być ostra, no jednak musimy pamiętać też o dokonaniach. A myślę, że problem polega na tym, że integracja postępowała w dobrym kierunku, była akceptowana zawsze wtedy, kiedy odbywała się w sposób naturalny. Odpowiadała na jakieś potrzeby. Często było zresztą tak, że z niektórych przedsięwzięć wycofywano się. No, pierwsze takie głośne, no to jest upadek koncepcji Europejskiej Wspólnoty Obronnej w 1954 roku. Jean Monnet się tak wściekł, że zrezygnował z funkcji przewodniczącego wysokiej władzy, czyli ówczesnej Komisji Europejskiej. I wtedy, no co zrobiono, nie rozdzielano, że no Monnet się wściekł i odszedł, natomiast no inni się nie wściekli, tylko działali na tych polach, gdzie można było tę integrację pogłębiać. I myślę, że problemem dzisiejszej Unii jest to, że ona stała się za bardzo zideologizowana, za bardzo taka wymyślana w gabinetach, wymyślana
za mało ludowa?
Tak naprawdę to jest, no bo czym są te słynne wartości europejskie? Spróbujcie państwo ustalić. No najczęściej...
Szacunek dla jednostki,
no nie, najczęściej
wolność.
Przywołuje się te wartości takie właśnie, które są wymienione w artykule drugim Traktatu o Unii Europejskiej, czyli wolność, równość, demokracja, państwo prawne, poszanowanie praw człowieka. Tylko problem zaczyna się, i to są wszystko piękne nazwy, tylko problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczniemy analizować, co się pod tymi nazwami kryje. I jedyną dopuszczalną dzisiaj interpretacją jest ta zawartość, którą przynosi światopogląd lewicowo-liberalny. Tak? Bo to są wszystko pojęcia piękne, słuszne, ale nie ostre. No nie da się, no nawet czegoś takiego w miarę konkretnego, pewnie jak koncepcja państwa prawnego, no to czym innym jednak jest to Rechtsstaat chyba niemiecki, a czym innym jest rule of law w koncepcji anglosaskiej. Ja nie mówię już o prawach człowieka. No, wszystkie możliwe konwencje praw człowieka, czy ONZ-owska, czy Europejska Konwencja Praw Człowieka, czy nawet Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, no, jako najważniejsze wymienia prawo do życia. A jednocześnie w większości państw członkowskich często z błahych powodów dopuszczalna jest aborcja, która z kolei nigdzie nie jest zapisana, nigdzie nie ma takiego w cudzysłowie prawa, w żadnym dokumencie. Mhm. Więc ja o tym mówię dlatego, żeby pokazać, że no fajnie, jest prawo do życia, ale jak my to prawo do życia rozumiemy, to już zależy od wyznawanego przez daną osobę.
Czyli chcę pan powiedzieć, że wartości są nieprzenikające już do praktyki politycznej, mają tylko czysto estetyczną rolę.
Jedna interpretacja tych wartości, czyli lewicowo-liberalna. I to dotyczy i państwa prawa, i to dotyczy do wszystkich tych innych wartości, które wolności słowa moglibyśmy sobie podyskutować, tak o politycznej poprawności chociażby, tak?
Proszę państwa, w naszym magazynie mamy ten przywilej, bo jest to magazyn wieczorny, że możemy o metapolityce, a nie tylko o polityce rozmawiać. Także dzisiaj o Europie rozmawialiśmy. Może jeszcze słowo o ulmach? Może ktoś by z was chciał, bo to jest ważne wydarzenie też dla Polski. Dwa zdania o tym.
No, to jest wielki dar również dla Kościoła i dla Polski, że nie tylko jakby oddanie życia jest tutaj podkreślone, ale oddanie życia osób absolutnie niewinnych, tak jak właśnie nienarodzone ostatnie dziecko ulmów. I to pokazuje zupełnie jakby nową perspektywę, prawda? Mam wrażenie, że w najbliższym czasie spotkamy się z różnymi interpretacjami jakby tego wydarzenia i samej postawy ulmów. Z jednej strony, tak jak już to mogliśmy usłyszeć, że właśnie pokazują oni nam absolutną otwartość na tych, którzy są przybyszami i pokazują, w jaki sposób powinniśmy przyjmować wszystkich, którzy są potrzebujący. I to jest jedna ze sposobów interpretacji tej ich postawy. Z drugiej widzimy jakby świętość życia nienarodzonego i w samej ich postawie również to jest zawarte. Na pewno są to ludzie błogosławieństw, którzy właśnie na co dzień żyli Ewangelią i warto do tego wracać i temu się przyglądać, ich postawie.
Ale pokazują też heroiczność cnót, która była wdrukowana w naród polski w tamtym czasie, o czym trzeba zawsze pamiętać. Bardzo wam dziękuję. No, moje kanoniczne pytanie musi paść. Co czytacie, co polecacie naszym słuchaczom do lektur, panie Dariuszu?
No, powiem przewrotnie, dopiero co wróciłem z wakacji i nie mam orientacji w nowościach, jeszcze się nie zorientowałem, natomiast czytam po raz kolejny Dzienniki Kisiela. Mhm. To jest wyjątkowa panorama ówczesnej Polski w tych czasach, które on ją opisuje. No, a poza tym bardzo go lubię.
To ja może taką książkę, wróciłem do niej niedawno, nie najnowsza, bo chyba z 97 roku, tłumaczenie francuskiego autora benedyktyńskiego, Jean Leclerc, Miłość, literatura, pragnienie Boga. Dla tematu europejskiego książka fundamentalna o tym, jak się kształtowała kultura europejska poprzez jakby działalność benedyktynów, więc warto do niej sięgnąć. Jean Leclerc, Miłość, literatury, a pragnienie Boga.
To jest też ta książka, którą Benedykt XVI w swoim wykładzie w Kolegium Bernardynów przywołuje. No to chyba nie ma większej chwały dla autora, że i papież w swoich wykładach papieskich go przywołuje. Do tej książki warto oczywiście sięgnąć. Bardzo dziękuję wam za rozmowę. Moimi i państwa rozmówcami byli ojciec dr Wojciech Surówka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za.
I pan dr Dariusz Lipiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję, dobranoc państwu.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego jeszcze letniego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.